Teraz pomęczę was trochę polską polityką, taką czystą polityką. Obiecuję, że będzie bez wyzwisk. Po pół roku rząd ma solidną zadyszkę. Sondaże stanęły w miejscu, zadowolonych nie przybywa. Pomyślałem, że zaproszę do rozmowy osobę, socjologa, który na bieżąco bada nasze zmieniające się nastroje polityczne. W ramach projektu Światowid regularnie pyta pisowców, platformersów, lewicowców, konfederatów, wyborców tych wszystkich partii, co im się podoba, a co nie bardzo. Marcin Duma, prezes Ibrisu, jest naszym gościem. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rzucił mi pan takie hasło chaos i rozczarowanie, jak poprzednio rozmawialiśmy. O kim to było?
Chaos i rozczarowanie to są dwa słowa, które w naszych wywiadach z respondentami z bardzo różnych części sceny politycznej, czy też z bardzo różnymi wyborcami przebijają się jako te, które są najczęściej wypowiadane, jeżeli pytamy badanych o to, żeby określili, jak widzą dzisiaj polską rzeczywistość, jak widzą dzisiaj Polskę po pół roku nowego rządu.
Ale rozumiem, że wyborcy, bo to jest dla rządzących chyba najistotniejsze, bo że wyborcy PiSu narzekają, to jest absolutnie zrozumiałe. No nie rządzą, ich partia nie rządzi. Rozumiem, że narzekają też wyborcy rządzącej koalicji, szeroko rozumianej, tych trzech partii, czterech właściwie.
Tak, to co jest bardzo istotne, to rzeczywiście to, o czym pan wspomniał, czyli że te pretensje czy pewien obszar niezadowolenia jest widoczny nie tylko i wyłącznie u wyborców dzisiejszej opozycji, ale także wyborców obecnej koalicji rządzącej. Chociaż, żeby być zupełnie szczerym, no to należy powiedzieć, że jednak to nie jest tylko narzekanie. Tak, wyborcy dzisiaj koalicji rządzącej także mają powody do zadowolenia i są je w stanie dosyć łatwo wymienić, co nie przesłania im jednak pewnych deficytów, które wpływają na to poczucie chaosu i pewnego rozczarowania.
No dobrze, a da się tak punktowo opisać te trzy największe deficyty, które odczuwają wyborcy rządzącej koalicji? O co im chodzi? Co jest nie tak?
Jeżeli mielibyśmy nawet nie trzy, ale moglibyśmy nawet powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, która dzisiaj rządzi wyobraźnią polskiego wyborcę. I uwaga, wcale nie tylko polskiego, bo to akurat współdzielimy właściwie chyba z całym światem zachodnim i z wyborcami, zarówno tymi za oceanem, które chcą wybrać Trumpa, jak i tymi, którzy w całkiem przed chwilą we Francji wybrali, tak, zagłosowali na Marine
Le Pen. I co to jest?
To jest wielkie oczekiwanie i silna nadzieja na to, że w bardzo krótkim czasie poprawi się nasza sytuacja bytowa, że wzrost dobrobytu w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, będzie skokowy. I to jest dzisiaj oczekiwanie wobec rządzących albo tych, na których rządzących chcemy wymienić. W Polsce to oczekiwanie wobec rządzących. To znaczy, jeśli mielibyśmy to jeszcze bardziej prozaicznie wytłumaczyć, to właściwie chodzi o to, że jak na koniec miesiąca zajrzę do portfela, to tam będzie więcej. Tam zostanie mi na koniec miesiąca więcej pieniędzy.
No ale to jest chyba uniwersalne. Zawsze chcemy, żeby było więcej w portfelu i od kolejnych rządzących tego wymagamy. Rozumiem, że jest coś jeszcze w tym klimacie, który pan wyczuwa z tych badań, z tych rozmów, co jest takie wyjątkowe tutaj.
Tylko że te pieniądze, o których mówię, wcale nie są takie niewyjątkowe. To znaczy ta potrzeba wynika z jej niezaspokojenia, bo my bardzo chętnie rozmawiamy o innych rzeczach, takich jak, nie wiem, jakaś polityka społeczna trochę bardziej rozwinięta, czy rozmawiamy o zmianach, które wypchnęły nas w stronę bardziej konserwatywną albo bardziej progresywną, ale jesteśmy w stanie na nich się skoncentrować wtedy, kiedy ta potrzeba podstawowa została zaspokojona, a tu widać wyraźnie, że ona wymaga większej atencji i opieki ze strony rządu.
Nie, ja muszę pana docisnąć, bo przecież tak, wskaźniki są okej, tak były okej i za PiSu, i teraz są okej. PKB rośnie, oczywiście mieliśmy pandemię, mieliśmy to wszystko, co było takie trudne, no ale generalnie nie jest źle, to nie jest tak, że pensje też rosną. Ja wiem, że niektórzy zgrzytają zębami, że za mało inflacja, ale mimo wszystko rosną. Te wskaźniki są, no, w miarę dobre, więc gdzie tu jest ten gwóźdź, który tkwi w tym, nie wiem, jak to powiedzieć, no, w tej desce?
Tak, to znaczy ten obraz, który pan namalował, czyli tak, jest dobrze, jest prawdziwy. tyle tylko, że miało być lepiej. To znaczy mieliśmy dzisiaj znajdować się w zupełnie innym miejscu, niż się znajdujemy. Ta krzywa wzrostu i ten wykres taki naszych możliwości się ze sobą rozjechały.
Czyli chodzi o to, że politycy teraz, tym razem rządzący, za dużo naobiecywali, 100 konkretów, obniżymy wam podatki, damy to i tak dalej, niższa składka, niższe wszystko i nie ma, tak? To o to chodzi.
Jeżeli mielibyśmy przejść na poziom postulatów, to można powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które zostały obiecane, które w sumie składają się na 100 konkretów czy na program koalicji, realizowane są zbyt wolno, ale nawet nie chodzi o te konkretne postulaty, tylko ich końcowy obiecany efekt. Nie po to odsunęliśmy PiS od władzy, żebyśmy nie dostali tych rzeczy, które zostały nam obiecane.
A po co? Żebyśmy odsunęli? Znaczy, ja pytam teraz o to, co wyborcy uważają. Żeby było więcej w portfelu.
Właściwie z tych naszych najnowszych badań wynika, że ten czynnik poprawy dobrobytu był kluczowy. Że PiS nie dowiózł wystarczającej poprawy po pandemii, nie wypłacił tej renty covidowej.
Czyli przeczołgaliśmy się przez trudny czas pandemii, wojna, inflacja, już mieliśmy dosyć i jakby końcówka PiSu nie odbiła się, tak? Nie, chcemy ich zmienić, bo nie poprawia się wystarczająco szybko. To jest taki klimat, tak?
Zmieniliśmy PiS dlatego, że nie dostaliśmy od nich nagrody za zaciskanie pasa.
Okay.
A pasa zaciskaliśmy zarówno w pandemii, jak i na początku wojny.
Tusk miał przestać wreszcie zaciskać pasa, zakończyć okres postu, tak?
Właściwie to chyba obiecał, bo jeżeli przyjrzymy się na tę obietnicę, z którą Donald Tusk poszedł do wyborów i prowadził kampanię wyborczą, a mianowicie była to obietnica jednak w jakiś sposób krążąca wokół na przykład takich rzeczy jak KPO, czyli te pieniądze popłyną do Polski.
Miliardy.
Dzień po wyborach jadę, miliardy i ten wzrost gospodarczy w Polsce, zobaczcie, tutaj jest stadion, na nim
będzie.
Są palety, na nim są banknoty i to wszystko będzie, cudzysłów, wasze. No oni mówią, super, idziemy w to, PiS tego nie potrafił, Donald Tusk to jest człowiek poważny w Europie, on to załatwi. Rzeczywiście to się stało, te pieniądze zostały uwolnione, może trochę wolniej niż to było na początku planowane, natomiast ten komunikat poszedł. Mamy uwolnione środki z KPO, no to dobra, to teraz zaglądamy do portfela i następuje konsternacja i rozczarowanie.
I gdzie te miliardy z KPO?
No właśnie, bo te pieniądze zostały wyobrażone jako coś, co popłynie no oczywiście przez gospodarkę, ale jednak na końcu beneficjentami będziemy my. I to KPO, zresztą zgodnie z tym, jak Unia Europejska sobie trochę to zaplanowała, miała być taką rentą dla europejskich społeczeństw i europejskiej gospodarki za to samo ograniczenie w pandemii.
Marcin Duma, socjolog, prezes IBRIS-u, bardzo panu dziękuję. Myślę, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy, o czym nie zdążyliśmy, czyli o tym, jak się czują wyborcy PiS-u. To była ważna fotografia naszego politycznego stanu ducha przed wakacjami. Ja najbardziej zapamiętam, że co mnie zaskoczyło, że wyborcy wybrali rząd Tuska po to, żeby zakończył okres postu, a nie, że demokracja, znaczy nie, że sądy i tak dalej, to wszystko, co nas, dziennikarzy politycznych, tak rozgrzewa do czerwoności, a tymczasem ważne są te, no to nic nowego, to trochę banał, te bytowe sprawy i rzeczywiście wydaje mi się, że ten okres pandemii, wojny i tego wszystkiego, co żeśmy wszyscy razem tu przeszli, no to był bardzo, bardzo trudny okres, trochę czasem o tym zapominamy, jaki to był trudny czas.